Ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie rozkładamy na kawałki antyinflacyjną tarczę od rządu. Szukamy dziury w całym i sprawdzamy logikę tej tarczy. Namierzamy osoby, którym realnie może ona pomóc. Znajdujemy także tych, którzy za nią realnie zapłacą. I nie udajemy, że nie ma w tym tony PR-owych sztuczek. W finale domykamy koło. Tarcza antyinflacyjna może dołożyć się do inflacji. Rafał dzisiaj przychodzi z tarczą. To pocieszające, bo nie jesteś na tarczy. Natomiast z perspektywy zwykłego Kowalskiego, jakim jest Jarosław Kuźniar, no to jak masz tarczę, która będzie mnie chroniła przed inflacją, to ja bardzo szeroko otwieram drzwi.
To nie ja ją mam. My wszyscy ją mamy.
Od kogo?
Polacy.
Od kogo i ile to kasy?
Od pana premiera.
A on skąd ma?
Tarczę? Zrobił sobie.
Po prostu.
Znaczy nam zrobił, nie sobie.
Ale mimo, że tyle już wydał, jeszcze znalazł pieniądze, żeby nas ochronić przed inflacją?
10 miliardów złotych. Nie, ale tak zupełnie serio, to nie chciałbyś być ochroniony przed inflacją?
Czym?
Co cię bardziej boli? Deficyt budżetowy czy inflacja?
Jeżeli
to jest bardzo ciekawe pytanie.
Dobrze.
I podchwytliwe.
To jeżeli popatrzymy na deficyt budżetowy w Stanach Zjednoczonych, jeżeli popatrzymy na deficyt budżetowy w Japonii, jeżeli popatrzymy, gdzie jeszcze jest taki duży deficyt?
No, ostatnio to wszędzie są duże, bo była pandemia.
To czym się mamy przejmować? Dorzućmy 10 miliardów i nie przejmujmy się tym, że będzie ten deficyt przez chwilę większy.
A to nie jest dużo, wiesz, 10 miliardów.
Nie.
W skali PKB polskie to jest 2,5 biliona złotych, więc 250 miliardów to jest 10%, więc 25 miliardów to jest 1% PKB, no to 10 miliardów, no to ile to jest?
No
to
dobra,
jest tam niecałe 0,5% PKB.
Czy chcesz powiedzieć, że premier, znany bankowiec, choć mylący złotego ze złotówką,
już dawno nie pracował.
To prawda. Mówi, ach, kurczę, inflacja, pomogę temu mojemu narodowi, dorzucę trochę grosza, będzie przez chwilę większy deficyt, ale będzie mniej bolało.
No, on tak mówi, tak, o to mu chodzi.
Czekamy na mniej ból, rozumiem.
Tak jak to ująłeś, to w tym właśnie tkwi problem, że dorzucę trochę grosza i będzie mniej bolało. Jest wielu ekonomistów, którzy twierdzą, że inflacja bierze się właśnie z tego, że się dorzuca trochę grosza bez przerwy. Więc jak już ta inflacja narosła i chce się, żeby była mniejsza,
to nie powinno się dorzucać
następnego grosza. Chociaż w tym przypadku, tak jak przed chwilą mówiliśmy, to nie są jakieś kolosalne pieniądze. No ale jednak to nie jest ten kierunek, nie? To powinno w drugą stronę iść, czyli ewentualnie zabierać ludziom pieniądze, co raczej nie spotkałoby się pewnie z miłym przyjęciem.
To zależy, której grupie, bo są takie, które muszą dorzucić więcej, żeby innym można było odjąć, no też, nie? Bo po drodze mamy jeszcze...
No ale wyobrażasz sobie premiera, który wychodzi i mówi, bardzo wam współczujemy, że jest taka wysoka inflacja, chcielibyśmy wam jakoś pomóc, więc zabierzemy wam trochę pieniędzy.
Myślę, że znalazłby takie grupy, którą chciałby zabrać. Natomiast wiesz co,
tak.
Jeżeli
i
nie
pewnie
dorzucać...
też wiele jest takich grup Polaków, którzy by się na to zgodzili, gdyby to było sformułowane, że im zabierzemy.
Dokładnie.
Znaczy
tak.
Tym innym.
Tak, tej drugiej stronie.
Tak.
Natomiast jeżeli nie dorzucać, bo tak jak mówisz, to jest błędne koło. Jeżeli dorzucasz, no to napędzasz inflację. Chodzi przecież o tarczę antyinflacyjną, więc nie możesz dorzucaniem zahamować czegoś, co powoduje właśnie to. Co więcej można zrobić? Albo co innego?
Żeby zahamować inflację?
No, jak nie dorzucać kasy.
Wiesz, inflacja jest wtedy, jak jest popyt większy od podaży, bo wtedy rosną ceny, bo inflacja to jest wzrost cen. Ceny idą w górę wtedy, kiedy popyt przewyższa podaż. I sytuacja jest o tyle złożona, o czym mówiliśmy już setki razy tutaj, że właściwie mamy różne przyczyny tej inflacji, którą obserwujemy w tej chwili, bo z jednej strony można doszukiwać się właśnie tych przyczyn popytowych, o których mówiliśmy, że się dorzuca pieniędzy, ale z drugiej strony są też bardzo poważne i cały czas aktualne przyczyny podażowe, czyli są jakieś problemy, przestoje produkcyjne, na przykład fabryki samochodów w Polsce i nie tylko w Polsce stanęły, bo brakuje części i tak dalej. Najlepszym rozwiązaniem i takim najbardziej trwałym zwycięstwem nad inflacją byłoby rozwiązanie tych problemów podażowych właśnie, tylko że to nie jest proste. To jest poza tym kwestia globalna, więc żaden pojedynczy rząd tego nie jest w stanie zrobić. To jest jakby poza zasięgiem, tak, polskiego rządu czy jakiegokolwiek innego rządu, więc nie da się w ten sposób tych problemów rozwiązać, więc nie da się obniżyć inflacji w ten sposób. Można stosować takie środki, które właśnie rząd zapowiedział, czyli obniży nam podatki. Obniży podatki, którymi obłożone są na przykład energia, gaz, paliwa, prawda? No bo to są te czynniki, które jak drożeją, to one napędzają inflację w największym stopniu. I rzeczywiście tutaj to jest jakby taki zupełnie rozsądny pomysł i wiele państw w Europie go już wcześniej też wprowadziło. My go też będziemy teraz wprowadzać. Jak szukać dziury w całym? Chcesz szukać dziury w całym?
Nie, tylko zastanawiam się, jeśli mówisz, bo Hiszpanie, wspominaliśmy o nich no, kiedyś, przykład, że oni to tak zrobili. Czy u nich widać niższą inflację w takim razie?
Nie.
Dobra, a co się dzieje we ale Francji, co, że tam ale, jest taka niska ale, inflacja w porównaniu do naszej?
Ale to nie jesteś w stanie tego rozstrzygnąć, no bo nie masz świata równoległego, więc nie wiemy, jaka ta inflacja by była w tej Hiszpanii. Może byłaby jeszcze wyższa, nie? Ona rośnie, ale rośnie wolniej niż no w Polsce, dobra, więc być może jest jakiś
to jeżeli
tam
odejmie
efekt. Dlaczego we Francji jest niska inflacja? No. To jest fenomen, moim zdaniem, a, tak.
Tam jest niecałe 3%.
Niecałe 3%, tak.
I jak się
powiem ci szczerze, nie wiem, dlaczego tam jest niska, bo na przykład ceny energii tam też bardzo mocno idą w górę. Energia elektryczna jest rekordowo droga we Francji w tej chwili, więc trudno wyczuć. Powiem ci szczerze, teraz mnie złapałeś, nie przygotowałem się z tego tematu. Mogę się przygotować na następnym razem i zagłębię się w gospodarkę francuską i spróbuję wykryć, dlaczego tam jest niska inflacja.
Ale dobrze powiedziałeś, że no nie można porównywać Madrytu z Warszawą, czy Paryża z Warszawą, no bo to nie są przystające gospodarki. Ale tak jak wspomniałeś też, to jest jakiś fenomen, gdzie wszędzie
tak,
w górę, a we Francji sobie stoi w okolicach 3.
Znaczy rośnie, tylko że znacznie wolniej niż w innych krajach.
Wracając teraz, skoro dorzucanie kasy zwiększy inflację, no to premier mówi, dobra, to zrobimy, ale jeszcze obniżymy podatki na energię. Czy to pomoże na długo?
No właśnie tutaj jest, jeśli już chcemy szukać dziury w całym, a rozumiem, że lubimy, to tutaj można doszukać się minusa tego rozwiązania, że te obniżenie podatków na energię elektryczną i na gaz ziemny, tam VAT ma zostać obniżony i to porządna jest obniżka z 23% na 5% w przypadku prądu i na 8% w przypadku gazu, to faktycznie może dać wymierny rezultat, no ale to jest na 3 miesiące niestety.
Tylko. Obniżka tylko na 3 miesiące?
Tak.
Przy to nawet nie zdążysz zauważyć.
Ale nie możemy narzekać jednocześnie na to, że to kosztuje 10 miliardów i na to, że to tylko 3 miesiące.
No dobra, ale...
Bo jakby to dać na cały rok, to wtedy byłoby 40 miliardów.
No, ale znowu 10. Zaraz przyjdzie Hirsch do studia i powie, wiesz, ale to jest tylko 40 miliardów. To nie jest dużo w skali zadłużenia jakiegoś tam.
Wiesz, to jest decyzja polityczna i to jest kwestia oceny, czy faktycznie problem jest aż tak bardzo duży, żeby na jaką skalę potrzebna jest interwencja w tym momencie. Czy rzeczywiście sobie nie radzimy z tym, czy zaczynamy biednieć, czy się gospodarka zaczyna sypać przez wysoką inflację? Na razie jeszcze się nie zaczyna sypać. Natomiast oczywiście są takie grupy w społeczeństwie, które są mniej zamożne i w ich przypadku ten problem zaczyna pewnie stawać się poważny. Może teraz jeszcze nie, ale te podwyżki cen energii dopiero wejdą w życie. Urząd Regulacji Energetyki ma dopiero podać nowe taryfy w połowie grudnia, więc tutaj ten cios może być dość duży. No a poza tym można ugrać parę punktów politycznych, prawda? No premier też myśli o sondażach z
znaczy,
pewnością.
Słowo też. Sądząc po mailach ministra D, no to on cały czas myśli o PR-ze, więc to może być fajne zagranie.
O PR-ze i o popularności politycznej. Nie chciałbym go bronić, ale z drugiej strony trochę go rozumiem, no, że on będąc na takiej pozycji o tym też myśli. Natomiast w tym kontekście właśnie politycznym uważam, że to jest troszeczkę ryzykowne przedsięwzięcie, ponieważ nie wiemy właśnie o ile wzrosną taryfy, jeśli chodzi o gaz i o energię elektryczną. I rozumiem, że wcześniej mogło być tak, że ten Urząd Regulacji Energetyki mógł troszeczkę obawiać się, żeby pójść na rękę producentom, którzy z pewnością chcą dużych podwyżek, no bo koszty produkcji energii poszły w górę bardzo mocno w ciągu ostatniego roku, więc można by powiedzieć, parafrazując klasyka, im się należy ta wyższa cena teraz za energię elektryczną, bo wyprodukowanie tej energii, zwłaszcza z węgla w Polsce, kosztuje znacznie więcej niż rok temu. Ale z drugiej strony ten urząd musi też ważyć rację, tak? Z jednej strony tych producentów, a z drugiej strony odbiorców, czyli nas wszystkich. I teraz jak wchodzi premier i mówi, my tym gospodarstwom domowym obniżymy podatki, żeby nie płacili więcej, no to ten urząd może sobie pomyśleć, a to już o tych gospodarstwa to już nie muszę się specjalnie martwić, bo premier się o nich martwi. No
to
więc mogę dać,
dołożymy,
mogę dać
tak?
większą podwyżkę producentom energii elektrycznej, no bo oni potrzebują mieć marże, muszą być rentowni, bo przed nimi są ogromne inwestycje, trzeba budować energetykę odnawialną, ona się nie zbuduje sama, to kosztuje dużo pieniędzy. Częściowo to będzie finansowane z zysków tych koncernów energetycznych, więc one muszą zarabiać, więc trzeba im podnieść. Moim zdaniem to, że premier decyduje się teraz na taki ruch, zanim zostały ogłoszone te taryfy jeszcze, może spowodować, że te taryfy urosną bardziej. A jak one urosną mniej więcej 20%, to wtedy efekt będzie taki, że i tak ceny za energię wzrosną, tylko że wzrosną
mniej.
Niewiele.
No tak, bo jak z 23 zejdziemy na 5, no to ale, będzie mniej
ale
wolało,
ilu nie? Polaków doceni to, że mogłeś mieć podwyżkę o 15%, a masz o 5%. Nie masz o 15%, dlatego że premier tutaj wkroczył
i obniżył
podatek.
Jak premier przyjdzie i powie, to oni uwierzą. No. Usłyszą,
oni by uwierzyli i by mu podziękowali i być może byliby wdzięczni, gdyby efektem tego, co zrobił premier, był spadek cen energii na rachunku. Bo to łatwo zrozumieć, to jest logiczne. Nie? Przychodzi premier, obniża podatki i ja płacę mniej za prąd. A jak przychodzi premier, obniża podatki, a ja płacę więcej za prąd, to jest bez sensu.
No ale to już jest od tego odpowiednia machina, która ci powie, wiesz, płacisz więcej, ale mogłeś je jeszcze więcej.
Nie wierzę w tą machinę.
My się tobą zaopiekujemy.
Ja uważam, że to jest ryzyko polityczne, że ludzie się zdenerwują na to jeszcze bardziej. Bo stwierdzą, że to jest niepoważne, bo tutaj premier robi jakiś szachermacher i w ogóle ogłasza niesamowite historie, a potem i tak trzeba płacić więcej. Oczywiście, gdyby nie te historie ze strony premiera, ten wzrost cen byłby nieporównywalnie większy. No ale kto sobie z tego zda sprawę? No, ludzie nie kalkulują tego w ten sposób, bo nie są ekspertami od rynku energii.
Ale
nie?
Powiedziałeś 3 miesiące, czyli prawie nic. To teraz popatrzmy sobie na to w ten sposób. Jeżeli mamy historię od grudnia, to obniżka...
Od 1 stycznia.
VAT-u. Tak?
Na przychodzi. Energię i na gaz, tak.
Dobra, czyli w grudniu się dowiemy, jakie są nowe stawki. Od stycznia wchodzi 3 miesiące obniżonego VAT-u na gaz i na prąd, tak?
I w kwietniu się kończy.
Dobra, w kwietniu się kończy, czy widzimy, jesteśmy w stanie zobaczyć w kwietniu niższą inflację.
Niższą niż co?
No nie wiem, niższą niż dziś. Skoro od stycznia będzie niższy VAT na prąd i gaz i to ma pomóc między innymi w ograniczeniu inflacji, kiedy zobaczymy, czy to działa?
Zdaniem wielu ekonomistów, zanim premier wymyślił tarczę antyinflacyjną, miało być tak, że inflacja rośnie bardzo wyraźnie, tak jak w tej chwili, już jest 7,7% za listopad. Rośnie i szczyt jest w styczniu. To jest szczyt pomiędzy 8 a 9%, takie były ostatnie prognozy. I zaliczamy ten szczyt i od stycznia inflacja zaczyna spadać. I dalej jest oczywiście wysoka, ona nie spadnie natychmiast do 1%, ale już nie rośnie, tak? Już spada. Mamy odwrócenie trendu, bo te wszystkie podwyżki, na które czekamy, już się przewalą przez gospodarkę właśnie w styczniu i od lutego już tam następnych tych podwyżek nie będzie albo nie będą takie duże i już zaczyna inflacja spadać. Tarcza inflacyjna ma zmienić kształt tego wykresu, tak? Jeśli sobie wyobrazimy tą inflację w kształcie wykresu w czasie, to ma wyglądać tak, że nie dojdziemy do 9% w styczniu. Ta inflacja zatrzyma się znacznie niżej.
Znacznie, czyli ile?
Znaczy znacznie, no. Nie, no. Możliwe, że
nie dotknie 8.
Że nie dotknie 8. Tak sobie teraz myślę, że kurczę, no w grudniu dotknie 8 przecież. No.
A w tym czasie
ale to
Francji.
Może w styczniu już spadnie, tak? Nie wiesz, co będzie za rok we Francji, słuchaj. To mogą być jakieś efekty odłożone. Poza tym pamiętaj, że we Francji są wybory prezydenckie w kwietniu i wiesz, co będzie po wyborach. To, co zwykle jest po wyborach z inflacją. Więc jeśli chodzi o tą naszą inflację, no to pewnie szczyt będzie w grudniu i już w styczniu będziemy mieć spadek. W związku z tym, że to jest tylko na 3 miesiące, to ten spadek potrwa 3 miesiące, a w kwietniu znowu będzie wzrost.
No, ale też jeszcze nie wiemy, jakie będą otoczenia rynku w kwietniu, nie? Może być tak, oczywiście, że będzie korzystniej
tak,
troszeczkę?
Tak, tak, oczywiście. Jak to mówią różni niezwykle uczeni ludzie, ceteris paribus teraz mówiłem, czyli zakładając, że cała reszta się nie zmienia. No tak? Nie wiemy, co się będzie dziać z cenami ropy naftowej chociażby. W każdym razie kształt tego szczytu inflacji jest inny, bo do tej pory miał być taki pojedynczy, taki pik w styczniu i potem spadek, a teraz będzie taki bardziej płaskowyż, taka połonina nam się zrobi, nie?
Czekamy na to, żeby zamiast rysu. Kiedyś zejdziemy jednak z tych połonin.
I będziemy schodzić, ale będziemy schodzić wolniej. Czyli ten szczyt będzie niżej, ale będzie bardziej rozciągnięty w czasie. I w efekcie tak
jak
właściwie...
Jak z falą powodziową, panie.
Dokładnie.
Tak się samo robiło.
Dokładnie tak, tak, tak.
Powiedziałeś o ropie. Ona rzeczywiście dołuje teraz w tych dniach, kiedy nagrywamy to nasze spotkanie, czyli w ostatnim dniu listopada bardzo. Czy tania ropa będzie pomagała globalnie inflacji, czy nie?
Pomagała w sensie rosnąć inflacji.
Nie, nie, już rosnąć nie.
No powinna pomóc, no zakładając, znaczy pod warunkiem, że ten spadek się utrzyma, bo na przykład dzisiaj rano widziałem prognozy renomowanego amerykańskiego banku JP Morgan, który twierdzi, że w przyszłym roku ropa będzie po $125.
To kupujmy, bo po 68,03 jest teraz.
Już jest 68, jak wychodziłem z domu, było po 71. Jak to szybko tanieje. W każdym razie, no oczywiście mamy nową okoliczność w otoczeniu, która się nazywa Omikron i nie wiadomo, co dalej z tym Omikronem.
No to jeśli już lubisz cytować, to właśnie JP Morgan mówi tak, Omikron nie zatrzyma globalnego rajdu akcji, więc niech się dzieje. Więc mam wrażenie, że...
No oni są nastawieni byczo, że tak powiem. Czyli akcje dalej w górę, ropa dalej w górę, wszystko dalej w górę. Tak,
jastrzębie uciekły.
No bo oni zakładają, że faktycznie poczekamy troszeczkę na te oceny ze strony Pfizera, ze strony WHO i tych wszystkich innych i oni na pewno dojdą do wniosku, że nie ma się czego bać i że tak właściwie te szczepionki, które do tej pory były, dalej są skuteczne i tak dalej, i tak dalej.
To jest niesamowite właśnie, że dzisiaj
zobaczmy. Ale to jest założenie tylko, nie?
Tak,
nie
tylko
wiadomo, czy to się sprawdzi.
Nawet patrząc, mimo że to nie jest wątek, który chcemy tutaj poruszyć, to na chwilę zatrzymajmy się przy tym Omikronie.
Omikronie.
Omikronie, przepraszam bardzo. Odpukać nie życzę nikomu nowego wirusa, ale jeśli się pojawi, to już mamy nazwę. Ale wiesz co, to jest taki moment, że nagle nowy wirus. Wszyscy wiemy, że będą nowe wirusy, ale nagle świat jest jakoś zaskoczony. Nagle wszyscy mówią, wow, kwarantanny, zakazy, zamknięte kraje, Japonia się zamyka,
nie,
Ameryka
się zamyka. To dlatego, że się okazało, że ten nowy wirus,
no wiem, jest...
że tak powiem, chodzi po ludziach inaczej niż do tej tej pory.
To prawda.
I że może się okazać, że dotychczasowe szczepionki w tym przypadku są nieskuteczne. A oliwy do ognia dodał dzisiaj rano prezes Moderny, czyli firmy, która robi te szczepionki, które do tej pory charakteryzują się chyba najwyższą skutecznością, który powiedział, że on jeszcze nie wie, bo badania trwają, ale z tego, co rozmawia ze swoimi ludźmi, biologami i wirusologami, bo on przecież ich zatrudnia, to oni wszyscy mają krzywe miny i mówią, że tym razem będzie słabo raczej.
I zobacz, z drugiej strony...
I on to mówi w Financial Times ropa 5 dolarów.
Odpowiedzialność takich ludzi. Wychodzi szef firmy i mówi, nie sprawdziłem, ale popatrzyłem na twarze moich pracowników, wyglądają krzywo, więc wyciągajcie z tego wnioski. I świat nagle wpada w dół znów. Później wystarczy kolejna iskierka.
Ale ja zakładam, że on nie mówi tego po to, żeby zdołować rynek ropy naftowej.
No ale no musi ważyć słowa, no Rafał. No. Ale z drugiej strony ten moment, bo do tego zmierzałem, że to są takie iskierki, które nagle... Nowy wirus, dramat, który szybciutko się kończy. Za chwilę wracamy do normalności. Za chwilę czekamy na coś znowu. Chwilę bólu i znowu wracamy do normalności, prawda? To jest jakieś takie... Mhm. Już dzisiaj nie ma takiej trwogi, wydaje mi się, patrząc po rynkach, jaka była półtora roku temu, nie? Nie ma takiego wirusa, który by spowodował taką panikę jak wtedy.
Tak, i każda kolejna fala z punktu widzenia gospodarczego oczywiście ma coraz mniejsze znaczenie jakby. Bardzo mi się też podobały te opinie polskich ekonomistów po tym, jak rząd ogłosił tarczę antyinflacyjną, ale też ogłosił obostrzenia, które weszły w życie w grudniu. No i jest pytanie, co teraz z tymi obostrzeniami, czyli czy one zaszkodzą gospodarce, czy nie. I ci wszyscy ekonomiści mówią, że one nie zaszkodzą gospodarce, ale nie dlatego, że są poważne czy niepoważne, że one nie zaszkodzą, dlatego że w Polsce nikt ich i tak nie będzie przestrzegał.
Tylko Rafał, z drugiej strony zobacz, jeżeli masz obostrzenia...
Sobie pomyślałem, że to jest fajnie być takim analitykiem w banku, no bo jak jesteś urzędnikiem czy politykiem, co wlazłem ci w słowo?
Nie. Ja się po prostu pomyślałem o tych obostrzeniach, zaraz to dokończę. No.
Że wiesz, jak pełnisz jakąś oficjalne, masz stanowisko, to nie wypada tak mówić, nie?
Jesteś analitykiem w banku. Znają się, bo żyjesz w Polsce.
I tak nikt tego nie będzie przestrzegał.
Ale zobacz, masz ograniczenia. Wesele, ślub, komunia, chrzciny, pogrzeb, whatever, 150 osób
bardzo
miało być.
Bardzo mi się
być,
podoba, że
100.
W obostrzeniach na grudzień są komunie. To mi się bardzo spodobało.
Spóźnione komunie. Ale zamiast 150 osób będzie 100. Nie są brane pod uwagę osoby, które są zaszczepione. Myślisz sobie, dla tych, którzy tego nie zrobili i tak mają wywalone, czy tam 150 osób będzie się bawiło bez szczepionki, czy 100. To jest ten problem.
Zatem no, największy absurd dla mnie jest taki, że osoby zaszczepione, sam jestem zaszczepiony, ale mam doskonale świadomość, że ja też mogę zarażać dokładnie. Przecież. Więc nie właściwie dlaczego w takich przypadkach jest ustępstwo w stronę ludzi zaszczepionych, nie? Chodzi o to, żeby się nie zarażać, a zaszczepieni zarażają tak samo jak niezaszczepieni. Tak.
Tylko
łagodniej to przejdą potem, nic im się nie stanie, ale w momencie zarażania tutaj nie ma akurat różnicy. No więc.
Wracając do gospodarki i mamy naszego kochanego Omikrona, wszyscy cieszą się, że nazwa wróciła do greki i w tą stronę to idzie. I wracając do naszej inflacji, bo ta inflacja na świecie jest tak duża, słuchacze naszych audycji to wiedzą, właśnie dlatego, że przyszła pandemia półtora roku temu.
Tak.
Czyli dzisiaj widzisz od naszej ostatniej dyskusji o tym jakieś sygnały, symptomy, które sugerują, że wreszcie znaleziono sposób na to, żeby inny niż Morawieckiego sposób ta inflacja była ograniczana.
No pojawiły się już pierwsze takie sygnały, że ten stres, jeśli chodzi o problemy podażowe na świecie, zaczyna ustępować. Na przykład zaczęły tanieć troszeczkę kontenery na tych liniach, na których były najbardziej drogie, czyli tam Szanghaj, San Francisco na przykład przez Pacyfik, nie? To też była jedna z bardzo dużych przeszkód, że po pierwsze w ogóle trudno dostać, jak chcesz coś przewieźć z Azji do Europy, to musisz znaleźć statek, znaleźć kontener na tym statku i za to wszystko zapłacić, więc po pierwsze w ogóle trudno znaleźć, a jak już znajdziesz, to jest niesamowicie drogie, znacznie droższe niż kiedyś. Zaczęło tanieć powoli, więc tak jakby już się ta sytuacja powoli wygładzała. Jeśli chodzi o chipy komputerowe, których brakuje, przez których nie można budować samochodów, między innymi samochodów. Mamy też cały szereg już ogłoszonych decyzji o tym, że będą po prostu powstawać nowe fabryki. Oczywiście taką fabrykę buduje się, nie wiem, 2 lata, to jeszcze potrwa, ale już są decyzje, już są włożone w to pieniądze, już widać, że idziemy w tę stronę, nie? I jakoś to tam gdzieś tam powoli zaczyna ustępować. Był kryzys energetyczny w Chinach, na przykład wyłączali produkcję w fabrykach, bo nie było prądu. No, poradzili sobie, mają już prąd. Wprawdzie jest to kosztem całkowitego odejścia od tych dotychczasowych i tak słabych w Chinach, ale jednak wysiłków w stronę zielonej energii i ochrony klimatu, bo oni po prostu dopalili wszystkie elektrownie węglowe, które pobiły rekordy wszechczasów.
Ale
tak?
Zobacz, to jest ta sama sytuacja, w której mówimy tak, no dobra, mamy inflację, przychodzi premier, mówi, wezmę 10 miliardów i spróbuję ją zbić. Myślimy sobie, 10 miliardów, dobra, i tak jesteśmy zadłużeni, bierz. Chińczycy mówią, kurczę, nie ma prądu w fabrykach, musimy wziąć trochę więcej węgla, żeby prąd... A,
trochę
wiesz,
więcej, to tak delikatnie, no, trochę więcej.
Czut, nie? Zielona energia, dobra, wrócimy do zielonej energii za 2 lata. Teraz weźmy, uratujmy sytuację tu i teraz. Tak, tak. I na każdym kroku to samo.
No i zawsze są gdzieś jakieś takie koszty z boku, nie? Które no, na razie trzeba na to machnąć ręką, bo nie ma wyjścia, ale to gdzieś tam się odłoży w końcu i gdzieś tam na końcu będziemy za to płacić. Mówiliśmy... No niestety, no kurczę, no jak jest pandemia, to są koszty pandemii. No nie da się tego uniknąć. Jest tylko pytanie, jak rozkładać te koszty, nie?
Mówiliśmy o gazie i o prądzie, że tam VAT spadnie. Jeśli chodzi o paliwa, mówiliśmy o koszcie ropy, baryłki ropy, ale czy na stacjach to będzie wyglądało lepiej? Jest jakiś pomysł rządu na to, żeby też wesprzeć ceny na stacjach w kontekście inflacji?
Ma być obniżona opłata emisyjna, tak? Emisyjna. I to też mi się podobało, że ma być obniżony podatek od sprzedaży detalicznej. Tylko, że podatek od sprzedaży jest tak skonstruowany, że nim nie są obłożone produkty, podatek jest na spółkę nałożony. Czyli no, nie płacisz podatku państwo, od sprzedaży detalicznej od litra paliwa, tylko Orlen ten podatek płaci od swoich przychodów. A Orlen ma całą masę różnych działalności, więc tak właściwie bardzo trudno powiązać konkretny podatek od sprzedaży detalicznej z konkretnym litrem konkretnego paliwa na stacji benzynowej. Ja rozumiem, że jak Orlen zostanie zwolniony z podatku od sprzedaży detalicznej, to jest takie wsparcie dla jego marży, czyli taka zachęta, żeby on chętniej schodził z ceną z paliw, tak? Ale równie dobrze, no nie wiem, może obniżyć cenę parówek może na stacji, właśnie, na przykład, tak? I wyjdzie na to samo. Więc
czyli opłata emisyjna pomoże wynikom Orlenu po prostu.
Podatek od sprzedaży detalicznej. No tak, a opłata emisyjna też, ale ona jest tam dość niewielka. Akcyza też ma niby zostać obniżona, ale akurat w przypadku
ale prezesowi
akcyzy...
się zmieniło zdanie już, bo on mówił, że nie ma powodu, nie? Prezes niedawno. Ten tak? Prezes, który się zna na wszystkim, mówił, że nie ma sensu
prezes
obniżać.
Orlenu.
Nie, prezes Jarosław. Że akcyza
nie,
po
nie słuchałem.
Jezus Maria. No okej, czyli
unikam.
Znikąd ratunku, krótko mówiąc, dla ceny 6+.
Właśnie nie, no bo jest omikron z drugiej strony i za chwilę będziemy mieć ceny poniżej 6 zł, ale nie przez tarczę antyinflacyjną, tylko przez tego omikrona. I tak jak mówiłem, że jest ryzyko w przypadku cen energii, że się ludzie wkurzą, że premier mówi, że ja tu obniżam podatki, a prąd i tak drożeje, tak w przypadku paliw może sobie przypisać zupełnie zasługę niezwiązaną z nim, bo on może za chwilę wyjść i powiedzieć, zobaczcie, jak paliwo potaniało, jest po 5,90.
Afryki nie polecicie, ale paliło.
Bo za chwilę może być po 5,90, no jeśli się utrzyma ta sytuacja tak. Na rynku ropy naftowej, tam mówię 68.
Poczekaj,
tak,
sprawdzę, ile jest teraz w momencie, w którym
no
mówisz...
było po 85 tydzień
no nie,
temu.
68.
No. 68, no, ale to wystarczy. Niech to zostanie na 68 do końca roku i będzie paliwo po 5,90 z powrotem na stacjach benzynowych i to będzie wtedy wielki hura optymizm, że udało nam się wprowadzić tarczę antyinflacyjną, chociaż te rozwiązania z tej tarczy dopiero 20 grudnia mają wyjść w życie.
Zobacz,
ale kto będzie zwracał uwagę na takie szczegóły?
Ale z drugiej strony, jeśli wierzyć JP Morgan, no tak jak Rafał to już wspomniał, zacytował, połowa przyszłego roku, tak i 100, ile ma być? Zabrałem
125.
120 znowu, no więc...
Ale to jest dziwne, ja nie wiem, jak oni do tego doszli, ponieważ takie poważne wydawać by się mogło ciała jak kartel OPEC na przykład, albo IEA, czyli Międzynarodowa Agencja Energii, one publikują swoje własne prognozy i zarówno jedno szacowne ciało, jak i drugie niedawno ogłaszały, że ich zdaniem od grudnia tego roku i przez cały przyszły rok na globalnym rynku ropy naftowej podaż będzie przeważać nad popytem. Przez cały ostatni rok popyt przeważał, więc ropa mocno drożała. Akurat w przypadku ropy naftowej to jest ważne, to jest taki fundamentalny czynnik, który decyduje o kierunku zmiany ceny. Jak podaż będzie większa w skali globalnej nad popytem, to cena nie powinna rosnąć. Więc jeśli JP Morgan mówi, że ona urośnie, to znaczy, że musi się fundamentalnie nie zgadzać z tym, co mają w swoich Excelach OPEC i Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Nie wiem. Może on zakłada, że OPEC ograniczy produkcję. I wtedy faktycznie podaż się zmniejszy i znów popyt będzie większy od podaży. Ale na razie nie ma takiej decyzji. Wiesz, im też nie jest łatwo podejmować decyzję o ograniczeniu podaży, bo to oznacza dla nich mniejsze przychody, nie? Bo mniej sprzedają ropy. A to są takie państwa, dla których to jest główne źródło przychodów w państwie, więc oni nie mogą sobie tego przycinać.
Mogą, no, chociaż
no trochę
w kliczu,
mogą,
to mogą
czasami.
Bo czasami próbują w turystykę iść. Myślę o takich krajach właśnie w Zatoce, które próbują gdzieś tam turystycznie sobie to równoważyć, żeby nie być krajem tylko żyjącym na ropie, no ale turystyka też jest tym,
no,
która
dostaje
przez
wirus. No ale to jest tak, że oni decydują się na takie kroki, jak i cena ropy spada, nie wiem, do $20, albo jak w kwietniu rok temu przez jeden dzień była poniżej zera w Stanach, nie?
Tak.
No to wtedy ewidentnie widać, że jest nadpodaż na rynku, więc trzeba ciachnąć tą podaż, żeby ceny się odbiły i zrobili to rok temu i się udało. Natomiast jak teraz jest ropa po $80, to z ich punktu widzenia nie ma wielkiej różnicy, czy jest po 80, czy po 68. I tak są do przodu na tej ropie.
Są do przodu.
A jak, i nie ma powodu cisnąć, żeby ta ropa szła na $120. Chyba właśnie ludzie z Arabii Saudyjskiej, czyli największy producent, ci goście, którzy mają najwięcej do powiedzenia na tym rynku, oni mówili, że nie ma sensu tak bardzo cisnąć tego rynku, ponieważ jak będziesz ciśnął cenę ropy powyżej $100, tylko przyspieszysz transformację w stronę samochodów elektrycznych, która i tak się odbędzie, ale po co ją poganiać jeszcze dodatkowo?
Tak wyrachowani są?
No.
Jacie.
Gazprom w ten sposób tak samo argumentuje to, jak są wysuwane wobec nich oskarżenia, że ten kryzys gazowy to został przez Gazprom wywołany, że oni niby zakręcili jakieś kurki. Oni nie zakręcili kurków, tylko nie chcieli ich bardziej odkręcić, bardziej niż mieli w kontrakcie napisane. Prezes Gazpromu też mówił, że nie ma sensu za bardzo robić na złość Europie, chociaż na pewno czerpiał z tego jakąś tam swoją małą satysfakcję. Natomiast nie ma sensu na dłuższą metę tak robić, ponieważ jak gaz będzie zbyt drogi, no to oni sobie tam wszyscy poustawiają te wiatraki, panele słoneczne, albo jeszcze nie daj Boże energetykę atomową zbudują tu i ówdzie. Efekt na końcu będzie taki, że powiedzą Gazpromowi, że już nie potrzebują tego gazu. No tak. To nie jest dobra polityka z punktu widzenia tych producentów, żeby za wszelką cenę windować cenę do góry, więc ja nie wiem, czy JP Morgan ta prognoza się sprawdzi o $125.
No dobra. Prosimy tylko, żebyście nie wyciągali wniosków właśnie z naszej audycji i czasem nie zakładali teraz kontraktów terminowych na ropę i grali na to, że wzrośnie, a potem powiecie, ale mówili, że wzrośnie. Cytowaliśmy JP Morgan. Oni mogą się też pomylić.
Tak, jeśli chodzi o nasze rekomendacje, to jesteśmy przekonani, że ropa naftowa może wzrosnąć albo stanieć, albo pozostać stać bez zmian.
Czy ty pracowałeś kiedyś na pół etatu w Meteo? Bo oni mają mniej więcej to samo. Czy będzie, panie Tomku, jutro padało? Wie pani co, no może padać, ale może też wyjść słońce. Proszę wziąć odpowiedzialność na siebie. Wracając do
są
tego...
Są lokalne zaburzenia czasami, wiesz, wystarczy, że jesteś w centrum miasta, w wieżowcach, takich jak my właśnie teraz siedzimy w jednym wieżowcu i ten wieżowiec robi komin, czytałem kiedyś w chmurach. Może wszędzie naokoło padać, a nad nim nie, bo tam ciepło leci pionowo w górę i robią się kominy nad metropoliami. Meteorologia jest niesamowity.
Widzę, że kolega właśnie się wyspecjalizował i w ekonomii, i w muzyce, i teraz w meteorologii. Wracając na koniec naszego dzisiejszego spotkania, które wielowątkowe jest, jak państwo słyszą, ale cały czas trzymamy się rosnącej inflacji i szukamy tarczy antyinflacyjnej. Mówi się też o dodatku osłonowym dla gospodarstw.
No tak, to jest
no i
to
tu
właśnie
jakaś bardzo miła kwota. Znaczy miła, nie miła. Prawie 7 milionów gospodarstw domowych dostanie coś w dwóch ratach. Od kogo znowu? I skąd ta kasa? Aha. To jest cały czas to 10 miliardów, czy to już jeszcze coś więcej?
No tak, to jest w ramach tych 10 miliardów, jak rozumiem. Skąd ta kasa? Tak precyzyjnie nie potrafię ci odpowiedzieć, to chyba musimy poczekać na projekty ustaw, albo na uchwalone wręcz ustawy. Na prawo po prostu. Tak się przyzwyczailiśmy, że premier robi konferencje i gotowe. W przypadku Polskiego Ładu to się nie sprawdziło. Konferencja okazało się, ta pierwsza, była zupełnie inna niż rzeczywistość pół roku później. Więc nie wiem, czy to będzie z budżetu, czy to będzie z ZUS-u, czy skąd to będzie w jakiej formie. Natomiast mają dostać ludzie, gospodarstwa domowe, dodatki takie jednorazowe i te dodatki będą zależne od dwóch zmiennych. Po pierwsze od tego, jaki masz dochód na głowę w gospodarstwie domowym, czyli to jest moim zdaniem słuszny warunek, czyli jak zarabiasz mało, to dostajesz, a jak zarabiasz więcej, to nie dostajesz, bo nie potrzebujesz, bo zarabiasz więcej. Ale dodatkowy jest też warunek dotyczący liczebności gospodarstwa domowego, czyli no, można chyba tak powiedzieć, w zależności od tego, ile masz dzieci.
Czyli im więcej dzieci, tym więcej dostaniesz. W ogóle dostaniesz.
Tak, tak. Natomiast jeśli chodzi o te gospodarstwa, to jak już są dwu- albo trzyosobowe, ten limit to jest 1500 zł miesięcznie na głowę, czyli jak jest dwuosobowe gospodarstwo, to 3000, jak trzyosobowe, to 4500, nie? 1500 na głowę. Natomiast jak jest jednoosobowe gospodarstwo, to ten limit wynosi 2100.
Rafał, na koniec mam jedno fundamentalne pytanie, bo nie miałem nigdy zajęć z logiki, ale tutaj wydaje mi się to pytanie, które mam na ustach, bardzo logiczne. Ci ludzie dostaną kasę. Aha. Tak? Z budżetu.
Skądś tam dostaną.
Od państwa dostaną. W ramach tarczy antyinflacyjnej, a wiemy, że rozdawanie kasy powiększa inflację. Gdzie tu jest sens?
No nie ma.
O, piękna puenta, dziękuję. Koniec audycji.
Znaczy ja myślę, że premier liczy na to, że ten efekt, o którym wspomniałeś, który niewątpliwie jest prawdziwy, on może być prawdziwy, ale może być jednocześnie niewielki i że on niespecjalnie dużo tutaj...
Czyli można zaryzykować.
Więc można zaryzykować, a poza tym to być może też chodzi o to, że wydatki tych ludzi nie wzrosną, tylko pozostaną bez zmian. Bo gdyby zostawić wszystko tak jak jest, to ci wszyscy ludzie płaciliby więcej niż do tej pory za prąd i za gaz. A ci, co mają samochody, jeszcze za paliwo, nie? No i ich dochody nie rosną w związku z tym, więc jak tutaj zapłacą więcej za prąd, to im zostaje mniej na całą resztę. Więc robisz sobie taką wizję gospodarki, w której nie ma sektora energetycznego. Jakby go oddzielasz grubą kreską, tak? Odstawiasz go na bok i tam za tą całą energetykę płacimy więcej pieniędzy, więc na całą resztę zostaje nam mniej pieniędzy, więc wydajemy mniej. A to już jest takie, to prowadzi do spowolnienia gospodarczego jakby, nie? I masz jakby takie podwójne uderzenie w gospodarkę, bo tutaj ludzie wydają mniej, bo im mniej pieniędzy zostało w portfelu, a z drugiej strony energia drożeje, więc rosną koszty w tych wszystkich firmach, więc to jest niedobre. Tutaj chyba koncepcja polega na tym, że jak dołożymy teraz tym ludziom, to pomimo tego, że oni zapłacą trochę więcej za energię, to i tak dalej będą mieć tyle samo na
żeby kupić
inne
coś
wydatki.
I nie spowolnić gospodarki.
Nie będą musieli ograniczać tych innych wydatków.
A oto, ja za to lubię tę audycję,
myślę,
bo ona po prostu prosto nam to tłumaczy. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy za Twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam dwie sprawy. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Co to da? Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam wspinać się na listach podcastowych przebojów. Pomoże nam także, kiedy powiesz, co o naszej treści myślisz, czy była pomocna, czy niesie wartość. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Podobnie ze Spotify. Odpowiedz na pytanie, które tam stawiamy i zachęć do tego innych. Fajnie, kiedy polecisz naszą audycję znajomym. Podaj im link. Niech dołączą. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.